Dzisiaj wracamy do listu do Galacjan, rozdział 5. Kontynuujemy egzegezę tego listu, a dzisiaj szczególnie zastanowimy się nad rozdziałem 5. Przeczytam jeden wiersz, wiersz pierwszy, który wprowadzi nas w 5 rozdział listu Pawła do Galacjan, a później będę odnosił się do innych fragmentów z 5 rozdziału, dlatego że będziemy poruszać pewne dwa tematy, które są zawarte w 5 rozdziale listu do Galacjan. I oto apostoł Paweł w pierwszym wierszu 5 rozdziału pisze tak. Chrystus wyzwolił nas. Amen? Już na tych trzech słowach można by zbudować wspaniałe kazanie. Chrystus wyzwolił nas. Pan Jezus wyzwolił nas. Dalej, abyśmy w tej wolności żyli. Abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu w jarzmo niewoli. Co wynika z tego ostatniego zdania? Wynika po prostu, że możemy pozwolić, aby jarzmo niewoli znowu nas dotknęło. Dlatego dziś będę mówił na temat jarzma. O jakim jarzmie apostoł Paweł mówi w 5 rozdziale listu Pawła do Galacjan? Dlatego, że możemy mieć albo jarzmo miłe i brzemię lekkie, bo Pan Jezus powiedział, że On daje nam, że Jego brzemię jest lekkie, a jarzmo miłe. Albo możemy być poddani w jarzmo niewoli. Jarzmo niewoli. I oczywiście można by było mówić bardzo długo na temat tego brzemienia miłego i jarzma lekkiego, ale dzisiaj skupiamy naszą uwagę na 5 rozdziale, przed czym apostoł Paweł dzisiaj ostrzega zbór, przed czym ostrzega wierzących w zborze wśród Galacjan i także kieruje to przesłanie do nas samych. A więc mówi o dwojakim jarzmie. Porusza dwojakie jarzmo, które mogą ludzie wierzący brać na siebie. I musimy być świadomi, że Pan Jezus nie chce, abyśmy nieśli krzyża, który nieść nie musimy. Pan Jezus chce, abyśmy w wolności żyli. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stojąc niezachwianie. I On zachęca nas, abyśmy nie poddawali się albo nie brali na siebie jarzma niewoli. A więc będę mówił o dwóch rodzajach jarzma, przed którymi przestrzega nas list Pawła do Galacjan. A więc pierwsze jarzmo, pierwsza niewola, o której mówi apostoł Paweł, to jest jarzmo niewola zakonu. Jarzmo niewola zakonu. O tym mówi apostoł Paweł w pierwszych wierszach 5 rozdziału. Niewola zakonu może być jarzmem. Może być czynnikiem ograniczającym nas do życia w wolności, do której powołał nas Chrystus. To może być przeszkodą w doświadczaniu Bożej łaski. Jarzmo, niewola zakonu może gasić w nas radość, może burzyć w naszym sercu pokój i możemy żyć skrępowani bez wolności duchowej, ciągle pod przewodnikiem zakazów i nakazów. I takie życie, życie człowieka wierzącego, chrześcijanina, jest udręką, nie radością. Jest brzemieniem, nieszczęściem. Jest życiem w ciągłym niebezpieczeństwie, że coś złamie w zakonie i w prawie, które Bóg nadał i za to poniosę srogą karę i będę musiał cierpieć. Tak żyli ludzie Starego Testamentu. I oto posłuchajcie, co mówi apostoł Paweł. Przeczytam od drugiego wiersza do czwartego, pierwszy fragment. Oto ja, Paweł, powiadam wam. A więc to ode mnie zależy dziś, czy ja posłucham apostoła Pawła. Bo oto apostoł Paweł pisze do mnie, pisze do nas i mówi, oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A więc apostoł Paweł wraca do tradycji żydowskiej, do zwyczajów żydowskich i tutaj akcentuje, w tym momencie akcentuje obrzezanie i mówi bardzo radykalnie do Żydów, mówi do tych, którzy pielęgnowali pewną swoją tradycję od wieków, tradycję Starego Testamentu, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. A więc do czego zmierza ten werset? Ten werset mówi nam, że jeśli ja będę propagował jakiekolwiek zagadnienia zakonu Starego Testamentu, począwszy od obrzezania, poprzez wszystkie tradycje i zwyczaje żydowskie, wliczając w to łącznie sabat, muszę wypełnić cały zakon. Dzisiaj chrześcijanie pozwalają sobie na to, by naciskać na przestrzeganie sabatu, a reszta jest nieważna, bo Chrystus nas wyzwolił. To tak samo jak wśród Żydów, którzy naciskali na obrzezanie, a resztę nie musimy już przestrzegać, dlatego że Chrystus nas wyzwolił. Apostoł Paweł powiada, jeśli jedną rzecz przyjmujemy z zakonu, cały zakon jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Dalej, czwarty werset. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Ciekawe. Czyżby Chrystus nam wystarczył? No pewnie. Przecież On jest wszystkim dla nas. On jest naszą drogą, prawdą i życiem. W Chrystusie mamy pełnię. Oto w Nim objawia się pełnia Bożej chwały. Pełnia Bożej chwały. W Jezusie mamy wszystko. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, którzy dodajecie zakon do zbawienia z łaski, którzy mówicie, że potrzeba jeszcze zrobić to i to i to, aby moje zbawienie było pełne. Muszę się jeszcze obrzezać, aby Bóg w niebie był zadowolony, że jestem zbawiony. Muszę przestrzegać sabat, bo wtedy Bóg nie jest zadowolony ze mnie, kiedy sabatu nie przestrzegam, gdy jestem w Chrystusie. Odpadliście od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Oto my w duchu Bożym, w Duchu Świętym, w Duchu od Pana, który przychodzi do naszego życia, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Co to znaczy? Wrócę do kilku myśli sprzed paru minut. To, co nakazał Pan Bóg, jest złe? Nie, jest dobre. 10 przykazań, które dał Bóg, one mają sens. W tym przejawia się Boże pragnienie, Boża wola w stosunku do człowieka. Czy Bóg się mylił, że powinniśmy mieć dzień odpocznienia, aby odpocząć od dzieł swoich? Pan Bóg także odpoczął. Oczywiście, że te rzeczy są ważne i mają znaczenie. Ale nie traktujemy tego jako życie w zakonie, jako życie w niewoli zakonu. Otóż naszym spełnieniem, naszą pełnią życia z Bogiem jest zbawienie, które mamy w Jezusie, a które zostało nam objawione i dane poprzez dzieło Ducha Świętego, który dokonał usprawiedliwienia, przebaczenia naszych grzechów i oto staliśmy się Jego dziećmi. I to spowoduje, to sprawia, że oto uwolniony od jarzma zakonu zaczynam żyć, zaczynam poruszać się w moim życiu duchowym w oparciu o pewne zasady, w oparciu o pewne duchowe prawo, które mi pomaga realizować się w Bogu i sprawia, że podobam się Bogu, nie żyjąc w niewoli zakonu. Jakie to są jakby zasady, duchowe prawa, którymi się kierujemy? Po pierwsze, jest to wiara. Jest to wiara nasza. Na temat wiary mówiliśmy trochę na naszej grupie wtorkowej. Ten temat przejawia się bezustannie w Nowym Testamencie, że my usprawiedliwieni z wiary jesteśmy. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc wiara nasza jest tym jednym z elementów naszego duchowego życia. W oparciu o wiarę. Ja wierzę, że jest jeden, jedyny Bóg, dlatego nie będę miał innych bogów obok Niego. Ja wierzę, że nie powinienem sobie robić żadnej podobizny, obrazu czy figury Boga mojego, bo mój Bóg jest duchem i wszędzie przebywa i nie można go umieścić w jakimś tworze ludzkim. Oto ja wierzę, że należę do Pana i że doznałem uświęcenia, dlatego ja nie będę kradł, cudzołożył, pożądał i tak dalej. A więc w mojej wierze, w moim zaufaniu Bogu, w moim życiu z Bogiem realizują się wszystkie przykazania Pańskie, wszystkie rzeczy, które Bóg nakazał ludowi izraelskiemu, aby przestrzegali. My jesteśmy w stanie to osiągnąć przez wiarę, nie poprzez nakazy i zakazy, przez przewodnika, Pana naszego, jakim był w Starym Testamencie, zakon, aż do Chrystusa. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Aż do Chrystusa żyliśmy pod przewodnikiem, ale od Chrystusa usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. A więc wiara nasza. Na czym polega nasza wiara? Bo temat wiary jest bardzo szeroki. Dziś zapytacie ludzi postronnych, czy wierzą w Boga, powiedzą wam, że wierzą. Że wierzą. Tysiące ludzi wierzy. Wiele milionów ludzi w Polsce wierzy. Wierzy w Boga. Ale może być wiara intelektualna, wiara, która gdzieś jest zakorzeniona w naszym umyśle, wiara z tego, że przekazano nam, że mamy wierzyć. Ale zapytajcie tych ludzi, czy mają pewność zbawienia. Zapytajcie tych ludzi, czy wierzą, że pójdą do nieba, kiedy przyjdzie im odejść z tego świata. Zapytajcie ich, czy są pewni swojego zbawienia. Większość odpowie, nikt nie może być pewny. Tego nikt nie wie. Błąd. Ci, którzy prawdziwie wierzą, wiedzą. Ja wiem, że jestem dzieckiem Bożym, bo Duch Boży mojemu duchowi poświadcza, że zbawiony jestem i że do Pana należę. Ja wiem, ja jestem pewien, ja wierzę, że gdy umrę, pójdę do nieba, bo zaufałem mojemu Bogu i na Nim polegam. A więc wiara jest tym czynnikiem, na którym opieramy nasze życie, czynnikiem, który stymuluje nasze duchowe życie, wiara. Wierzymy, że Bóg jest, czuwa nad nami, wszystko widzi. Wierzymy, że się o nas troszczy. Wierzymy, że Jego obietnice są dla nas, dla każdego. Wierzymy, że On zaopatruje nas, że odpowiada nasze modlitwy. Wierzymy, że przyjmuje naszą chwałę, uwielbienie. Wierzymy, że do Niego należymy całym naszym sercem. Wszystko, co mamy, jest Jego. Drugim tym stymulującym czynnikiem nasze duchowe życie jest miłość. Jest miłość. A trzecim jest krzyż i moc krzyża. Wiara, miłość i krzyż, moc krzyża. Te czynniki stymulują naszą wiarę, sprawiają, że my nie musimy żyć pod zakonem, nie musimy chodzić w jarzmie nakazów i zakazów pod prawem, ale możemy żyć w wolności, bo Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli, a w tej wolności żyjąc, nie będziemy czynić źle przed Panem, bo wystarczająco Go kochamy, aby starać się Jemu podobać bezustannie, aby żyć dla Niego. W wersecie 11 czytamy tak: a ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jestem prześladowany? Apostoł Paweł mówi, że jest prześladowany. Wiadomo, że znosił wielki ucisk od Żydów. Przecież on był z nich. On był jednym z nich. Był gorliwym wykonawcą zakonu. I nagle się im urwał. Nagle zmienił swój sposób duchowego życia. Nagle zaczął głosić zupełnie inne rzeczy, niż głosił dotychczas. I apostoł Paweł mówi: jeśli ja zachęcam do trwania w zakonie, to za co ja jestem prześladowany? Czemu mnie prześladują? Apostoł Paweł był prześladowany dlatego, że on nie głosił zakonu i że on nie zachęcał do życia pod jarzmem zakonu. On wręcz wyrywał ludzi spod jarzma zakonu, zachęcał do życia w wolności w Chrystusie. Dlatego był prześladowany. I dodaje: przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bo gdyby Paweł nie był prześladowany, gdyby Paweł głosił zakon i jarzmo zakonu i niewolę zakonu, wtedy nie byłby prześladowany z powodu krzyża. Wtedy krzyż nie byłby zgorszeniem. Ale kiedy Paweł zaczął głosić krzyż i głosił zwycięstwo krzyża i ogłosił, że człowiek nie musi przezwyciężać poprzez zakon, prawa, nakazy i zakazy wszystkich swoich słabości, ale zwycięstwo nasze jest w krzyżu i moc do życia jest w zwycięstwie Jezusa, który umarł na krzyżu, automatycznie stał się wrogiem Żydów. Bo zabierał im ich fundament. Fundament ich duchowego życia. Ten czynnik, którym oni próbowali podobać się Bogu. A zaczął głosić, że wolność jest w Chrystusie, gdy do Niego przychodzimy. On czyni nas prawdziwie wolnymi. Wtedy nasze życie staje się życiem nowym. Wtedy mamy nowe pragnienia. Wtedy jesteśmy nowymi ludźmi. Czyż nie jest to ciekawe, że przecież wszyscy powinni się z tego ucieszyć? Że wszyscy powinni powiedzieć na to: amen, aleluja, chwała Bogu, Pawle, super, przyniosłeś nam dobrą nowinę, nie musimy już żyć pod jarzmem zakonu. Ale wiecie co, jest coś takiego w człowieku, że jeśli do czegoś się przyzwyczai, że jeśli w czymś tkwi od lat, to bardzo trudno mu to zmienić, bardzo ciężko się jest mu tego pozbyć, bardzo ciężko jest mu zostawić rzeczy, do których się przyzwyczaił. Dlatego mówi się często, że stary jabłoni już się nie przesadza. Ciężko to zrozumieć. Ileż to razy słyszymy, wracając już na nasze podwórko: o, jak już ktoś otrzymuje przychylność, to mówi: to jest dobre dla tych młodych, ale ja już pozostanę w tym, co przeżyłem przez tyle lat, aż do mojej śmierci. W tej wierze, w tej religii się urodziłem, w tej wierze do końca mojego życia dożyję i w tej religii, w tej wierze będę umierał. A przecież wychodzi z ofertą Bóg, wychodzi Chrystus z ofertą i mówi: jest inna droga, jest droga wolności, jest droga zwycięstwa, jest droga uwolnienia, jest droga pokoju, jest inne życie. W 18 wersecie apostoł Paweł, jakby kończąc tę dyskusję na temat zakonu i jarzma zakonu, powiada tak: a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Bardzo ważne jest zrozumienie stwierdzenia: jeśli Duch was prowadzi, jeśli Duch Święty was prowadzi. Musimy zawsze pamiętać, że Duch Święty nigdy nie doprowadzi nas do grzechu. Duch Święty nigdy nie prowadzi do zasmucenia Pana Boga. Duch Święty nigdy nie sprawi, że upadniemy. Duch Święty zawsze będzie prowadził nas drogą świętą, bo jest świętym Duchem. Duch Święty zawsze będzie nas prowadził do takiego życia, abyśmy Bogu się podobali tym, co robimy. Duch Święty zawsze będzie udzielał nam swojej siły i swojego namaszczenia, abyśmy dawali odpór diabłu i aby mógł uciec od nas. Duch Święty. Dlatego apostoł Paweł powiada, że to życie, życie wolności, które mamy w Jezusie Chrystusie, jest zupełnie, jest całkowicie uzależnione od działania Ducha Świętego w naszym życiu, bo bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zrealizować, spełnić Bożych standardów. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć naszego życia na ten Boży poziom. To Duch Święty nam w tym pomaga. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego namaszczenia bez miary, bez ograniczeń. Potrzebujemy szukać Ducha Świętego. Chrześcijanin, który nie otwiera się na Ducha Świętego, nie poszukuje przeżyć z Duchem Świętym, nie pragnie napełnienia w Duchu Świętym, jest skazany na klęskę, jest skazany na pożarcie przez ten świat i poprzez pożądliwości ciała. Bo to Duch Święty daje nam moc. To Duch Święty sprawia, że stajemy się mocni w Panu. To ta świątynia, którą jestem, napełniona Bożym Duchem, jest świątynią pełną chwały i mocy Bożej. Dlatego apostoł Paweł dotyka drugiego jarzma w 5 rozdziale i mówi o kolejnej niewoli. I rozpoczyna to rozważanie w wersecie 13. I mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Mówiliśmy, że tym czynnikiem tworzącym duchowy klimat w naszym życiu jest wiara, krzyż Jezusa Chrystusa i miłość. W poprzednim wersecie już wcześniej początkowo czytanym przeze mnie, moglibyśmy odkryć prawdę o wierze, która jest czynna w miłości. Każdy, kto prawdziwie porusza się w wierze, czyli jest człowiekiem wiary, będzie także człowiekiem miłości, bo jedynie wtedy, kiedy w duchu miłości żyjemy, wiara staje się czynna. Ona jest czynna w miłości. Czynna w miłości. I oto, gdy apostoł Paweł zaczyna mówić na temat jarzma grzechu, który rodzi się z pobłażliwości żądzy cielesnej. Tak bym to określił. A więc grzech w naszym życiu rodzi się dlatego, że jesteśmy pobłażliwi żądzy cielesnej, że pozwalamy, aby pożądliwości cielesne brały górę w naszym życiu. A to jest efekt naszego słabego, duchowego życia. To jest problem, że nie jesteśmy pełni Bożego Ducha. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, bądźcie pełni Ducha Świętego. Bo to ma sens. Gdy jesteśmy pełni Bożego Ducha, wtedy możemy przezwyciężyć, wtedy pokonujemy wszelkie źródła grzechu, które rodzą się z pobłażliwości żądzy cielesnej. Oto apostoł Paweł mówi tak, do wolności powołani zostaliście. Tylko uważajcie, aby pod pozorem tej wolności, aby pod pozorem tej wolności nie pobłażać ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. A więc mówi o relacjach, mówi o szacunku dla siebie nawzajem, mówi o przebaczaniu sobie nawzajem. No bo w tym się przecież miłość zawiera. Jeśli panuje prawdziwa miłość, miłość agape, miłość Boża, miłość Chrystusowa, w innych miejscach apostoł Paweł pięknie to opisuje i wiele wspaniałych wersetów na ten temat napisał. W liście do Kolosjan, w liście do Efezjan, kiedy mówił na temat relacji, na temat więzi braterskich w Kościele między ludźmi. Kiedy mówił o tym wypełnieniu się zakonu, w którym miłujemy Pana Boga z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, z całej duszy swojej. Chwała Bogu za to, że możemy tak Boga kochać, że możemy tak Pana Boga miłować, że możemy tak do Boga się odnosić. Ale Pan Jezus dodaje, a bliźniego swego jak siebie samego. W tym miejscu apostoł Paweł to słowo zacytował. Będziesz miłował bliźniego swego. Ale kiedy zaczynamy pobłażać żądzy cielesnej, wtedy po pierwsze ten fundament miłości leży. Wiecie dlaczego są kłótnie i waśnie między braćmi i siostrami? Dlatego, że nie ma miłości. Gdyby była miłość, nie byłoby waśni i kłótni. To jest po prostu prawda, której nie możemy podważyć. Jeśli ktoś nie miłuje drugiego, będzie o nim źle mówił. Jeśli ktoś nie miłuje brata, będzie go przedstawiał w złym świetle. Bo gdyby go miłował, to by tak nie robił. Cóż to za mąż, który kocha swoją żonę, a przed swoim kolegą ją obgaduje. I mówi, jaka to jest wredna baba. Przepraszam za określenie. Co to za miłość? To nie żadna miłość. To nie miłość. Piotr napisał, że prawdziwa miłość zakrywa, zasłania mnóstwo wad. Wad. Oczywiście, że prawdziwa miłość nie idzie na kompromis z grzechem. No, bądźmy rozsądni. Bracie, żyjesz w cudzołóstwie, pijesz, ale miłuję cię, jesteś moim bratem, całym sercem cię kocham. No, obłuda, nonsens. Nie o tym jest mowa. W liście Piotra jest tak naprawdę powiedziane wad, nie grzechów. Grzech jest grzechem. Z grzechu potrzeba uwolnienia. I kiedy grzeszę, muszę pokutować, bo zgrzeszyłem i muszę prosić Boga o łaskę, a ludzi o przebaczenie, jeśli dopuściłem się grzechu w stosunku do nich. To jest coś normalnego. Tak funkcjonuje Boże Królestwo. Ale Biblia mówi także, że wszyscy dopuszczamy się uchybień. Mamy wady. Każdy z nas, najbardziej rozmodlony człowiek w Kościele, ma wady. Ten, który przyprowadził najwięcej ludzi do Chrystusa, dopuszcza się wielu uchybień. I oto, gdy funkcjonujemy w duchu miłości pośród siebie, to niekoniecznie my widzimy te wszystkie wady. Oczywiście musimy się kontrolować, musimy się pilnować. Nie możemy pozwolić, aby nasze wady dominowały i nie możemy sobie powiedzieć, dlatego że Biblia mówi, wszyscy dopuszczają się wielu uchybień, dlatego wado moja, no trudno już cię mam, muszę z tobą żyć. Wado moja, mój przyjacielu. Nie. Nasze braki, nasze uchybienia Pan Bóg chce zmieniać. Pan Bóg chce usuwać. Z nich Pan Bóg chce nas uwalniać. To jest proces naszego życia. My w tym procesie jesteśmy. Czym dłużej w Panu, tym dłużej jestem obrabiany i szlifowany. Jak diament w ręku jubilera. Co to za jubiler i co to za diament, jeśli ten jubiler pracuje nad diamentem już 2-3 miesiące, pół roku, a ten diament nie ma swojej ceny, nie ma swojego blasku, nie ma swojego kształtu. Tak samo moje życie z Bogiem musi polegać na tym, że kiedy poddaję się Panu, kiedy jestem w Jego ręku, Biblia może nie mówi o diamencie i o jubilerze, ale mówi o garncarzu i glinie, którą jesteśmy i z której to gliny garncarz, czyli Pan Bóg, formuje naczynie. I gdy bierzemy kontekst całego Nowego Testamentu, to widzimy, że On kształtuje naczynie do zaszczytnych celów. On chce uczynić z ciebie i ze mnie jak najlepsze naczynie. Tą zastawę dla gości niedzielnych. I nie chcę, aby ta zastawa dla gości niedzielnych była używana tylko od święta, kiedy zjeżdża się rodzina na pierwszą komunię albo na urodziny. Oczywiście możemy być eksponatem w muzeum, ale Pan Bóg chce, abyśmy byli naczyniami użytecznymi dla zaszczytnych celów, dla celów Królestwa Bożego, dla celów Kościoła. Bóg nas po to zbawił. A więc po pierwsze, zwycięstwo nad pożądliwością rządzą cielesną przejawia się w miłości braterskiej. Ci, którzy potrafią miłować nawet tych niedoskonałych, ci zwyciężyli rządze cielesne w swoim życiu. Nie poddają się tym rządzom cielesnym. Bo rządze cielesne chciałyby się bić, chciałyby walczyć. Są drapieżne. Po drugie, apostoł Paweł, gdy opisuje dalej w 5 rozdziale życie w Duchu Świętym, prowadzi nas coraz głębiej w zwycięstwo nad wszelką rządzą cielesną, która może dotykać naszego życia. Od 13 wersetu przeczytaliśmy, jak to funkcjonujemy w duchu miłości, zwyciężając rządze cielesne. I prowadzi nas dalej, abyśmy żyjąc w mocy Ducha Świętego, brali zwycięstwo nad wszelkimi słabościami, pożądliwościami naszego ciała. Od 16 do 23. Mówię więc, według Ducha postępujcie. To jest wskazówka. A nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Potwierdzenie słów, które powiedziałem wcześniej, że Duch Święty, który żyje w nas, nigdy nie będzie prowadził nas do grzechu. On zawsze będzie prowadził nas do zwycięstwa. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne. Abyście nie czynili tego, co chcecie. A więc, mówiąc o życiu wolności, apostoł Paweł nie mówi rób ta, co chce ta. Absolutnie. To jest hasło świeckie. Popularne wśród młodzieży. Ktoś go wymyślił, upublicznił. Poszło przez telewizję i teraz młodzież mówi rób ta, co chce ta. Gdzieś to się zrodziło. I niby to jest to hasło wolności. Mogę robić, co chcę. Jestem wolny. Żyję w wolnym kraju. A więc mogę robić, co chcę. Ktoś, kto poddaje się życiu w duchu, nie robi, co chce. Wiele razy nasze ciało by chciało, abyśmy robili to, co ciało chce. Ale życie w duchu pomaga nam, abyśmy nie robili tego, co chcemy. I ludzie pełni Ducha Świętego, którzy żyją według Ducha, postępują według Ducha, nie pozwolą, nie będą pobłażać, nie będą ulegać rządze cielesnej. Ona się będzie pojawiać, ona gdzieś tam obudzi się pewnego dnia, moja rządza cielesna. Jawne zaś są uczynki ciała. Co tam się może obudzić? To jest mowa o normalnych ludziach, o nas. O ludziach, którzy się nawrócili. Bo to takie są uczynki ciała. Gdzieś tam w nas to, gdzieś tam jeszcze jest. Te rzeczy. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chwała Bogu, że Bóg nas z tego wyzwolił. Amen. Bałwochwalstwo. Pijaństwo. Czary. Tak? Wyzwolił nas Pan? Wyzwolił nas Pan. Gniew. Jeden worek grzechów czy uczynków ciała. Zazdrość. Obżarstwo. Wrogość. I tym podobne. Czyli lista nie jest zakończona. Moglibyśmy sami dopisać jeszcze wiele innych tych cech cielesności, które by nam się nasunęły. I wiadomo, że jeśli nie spotkamy Jezusa, nie oddamy Mu życia, nie zostaniemy uwolnieni, jeśli będziemy w tym żyli, to ci, którzy to czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale jeśli także my, jako ludzie wierzący, pozwolimy, aby nas to dręczyło, będziemy mieli trudny czas. Będziemy przegranymi na polu naszej walki. Ciało będzie zwyciężało. Będziemy obrabowani z Bożego błogosławieństwa. Będziemy zasmucali Bożego Ducha, bo Duch Boży jest nam dany, by nas prowadził, abyśmy nie żyli pod zakonem, ale abyśmy w Jego mocy mogli przezwyciężać, dawać odpór, pozbywać się z naszego życia tych złych rzeczy. Kiedy Duch Święty działa w nas, czytamy, że wtedy rezultatem działania Ducha Świętego w życiu ludzi wierzących jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Przeciwko takim nie ma zakonu. Wszystkie te wspaniałe cechy Ducha Świętego, owoce Ducha, jak to nazwał apostoł Paweł, rezultaty działania Ducha Świętego w naszym życiu możemy przeżywać. To jest nam dane. To mamy, gdy Duch Święty nas napełnia. Dlatego mówimy o tym, by być pełnymi Ducha Świętego, by być napełnionymi Duchem Świętym, by przeżywać chrzest w Duchu Świętym, by Duch Święty wyposażał nas swoją mocą, byśmy potrafili żyć w ten sposób, abyśmy mieli pełnię Bożą w sobie. A więc życie w mocy Ducha Świętego, ale także pomaga nam w tym życie w mocy nowonarodzenia. A nowonarodzenie jest z Ducha Świętego. Będziemy o tym w niedzielę mówić. Że nikt z nas, nikt z ludzi nie może się zrodzić na nowo, nie może się narodzić na nowo, jak tylko z Ducha Świętego. To Duch Święty daje nam nowe życie. To Duch Święty, kiedy przyjdzie i zacieni nas. A Maria mówi: Panie, jak to się stanie? Anioł mówi: oto poczniesz i porodzisz syna. Panie, jak to się stanie? Ja nie mam męża. Duch Święty przyjdzie, zacieni cię i porodzisz. Tak samo przychodzi Duch Święty do naszego życia. I my co? Rodzimy się na nowo. Rodzi się w nas nowe życie. Nowe życie w Jezusie. Jesteśmy nowymi stworzeniami. To nie jest dlatego, że mi się spodobał taki kościół, albo mi się spodobała taka forma religijności. To nie dlatego tu jestem, bo lubię tak się modlić. Chcemy tworzyć Kościół z ludzi, którzy narodzili się na nowo. A więc żyjemy w mocy nowonarodzenia. Jesteśmy nowymi ludźmi, nowymi stworzeniami. Wszystko stare przeminęło. Nowe życie mamy. Amen? A więc siła, moc nowonarodzonego życia. 24 werset. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi, próżnej chwały, jedni drugi drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. A więc mówimy o mocy nowego życia. Tak żyliśmy kiedyś. Hulaj, duszo, ile możesz. Bo niewiele lat masz życia. Używaj. Wiecie, dzisiaj współczesne chrześcijaństwo jest tak sprytne, że to wszystko chce połączyć ze sobą razem. Aby wyjść naprzeciw człowieka. To tak jak w tych wszystkich partiach politycznych, które teraz tam się prześcigają przed wyborami do tych władz Unii Europejskiej. Każda chce się przypodobać swojemu. I pod nich wszystko chce zrobić. Przykre jest to, że i współczesne chrześcijaństwo i te największe kościoły idą na kompromis. Idą na kompromis. Ale ci, którzy narodzili się na nowo, coś pozostawiliśmy na krzyżu wraz z Panem. To apostoł Paweł mówi, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Tak? Chrystus w nas, nadzieja chwały. Oto jesteśmy ludźmi, którzy doznali pewnego oddzielenia, odłączenia. Dlatego, że te nasze żądze, namiętności znalazły swój kres. I to jest wspaniała, dobra nowina, że przynależność do Chrystusa podczas życia naszego tu na ziemi daje kres namiętnościom i żądzom ciała. Dla ludzi tego świata tym kresem jest śmierć. Czytaliście na pewno o tym jednym z najbardziej znanych aktorów, który zginął w Tajlandii jakąś dziwną śmiercią. Najpierw sądzono, że popełnił samobójstwo, a teraz piszą na portalach, że znaleźli go w takim stanie, że zmarł podczas orgii seksualnych z prostytutkami tajskimi. A więc niektórzy tak kończą swoje żądze. I tak kończy się ich pożądliwość i żądza. Ale dla tych, którzy narodzili się na nowo, kresem jest zwycięski krzyż Jezusa. Tam Pan rozprawia się, uwalnia nas z tej żądzy i że zaczynamy żyć nowym życiem. Według Ducha żyjemy, a więc Duch Święty naszemu Duchowi poświadcza, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Oto ci, których Duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Święty zaczyna nas prowadzić. Jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście już pod zakonem, oto daje wam nową formę, nowy styl życia, wolność w Jezusie Chrystusie. Dlatego według Ducha też postępujmy, mówi apostoł Paweł. I to jest już kwestia posłuszeństwa. Bo z Duchem Świętym jest tak, że to nie jest dyktator, jak Fidel Castro, albo jak Stalin, bliżej nam znany. To nie jest dyktator. On jest, przychodzi i mówi, teraz będę cię prowadził, chodź za mną. I idzie. Ale nie ciągnie mnie za krawat. Ani nie prowadzi mnie na smyczy. Tak to czasami trzeba prowadzić swoje dzieci. Ciągnąć je trzeba, bo nie chcą być posłuszne. Ale mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. nie gaście Ducha Świętego. I teraz ja decyduję, bo mam nowe życie. Chcę za Nim iść. Chcę postępować według Ducha Świętego. Chcę się Mu poddać. Chcę, aby mnie prowadził. Chcę, aby mi pomagał. Dlatego apostoł Paweł, kończąc ten piąty rozdział, mówi: nie bądźcie ludźmi, jakimi byliście kiedyś. Chciwymi próżnej chwały. Zawsze człowiek ma w sobie to coś, że chce być kimś. To też pewnego rodzaju wada i problem, z którymi chrześcijaństwo się zmaga. Ktoś chce być kimś, kim nie może być, bo nie został tym kimś ustanowiony. I kiedy my chcemy być kimś, kim nie jesteśmy i robimy to na siłę i chcemy być kimś, do czego nas Bóg nie powołał, dlatego robimy wszystko, aby być tym kimś, jesteśmy ludźmi próżnymi, jesteśmy chciwymi próżnej chwały, chcemy skupić naszą uwagę na sobie. A jeśli Pan nas powołuje, jeśli Pan nas ustanawia, to jest zupełnie inny temat. Dlatego czytamy w nauczaniu apostoła Pawła, że każdy otrzymał pewną miarę obdarowania, powołania i powinien w tej mierze, na tej płaszczyźnie, na tym polu się poruszać. Powinien na tym polu działać, powinien na tym polu być. Dlatego czytamy, że on niektórych ustanawia, jednych tymi, drugich tymi, innych jeszcze tymi, obdarowuje. Ja mam się starać o moje powołanie, a Pan mnie obdarowuje. Bo wtedy, kiedy to robię, nie drażnię drugich, nie zazdroszczę drugim. Bo wiem, że mam swoje miejsce i wiem, że Duch Święty mnie prowadzi. I wiem, że w tym, co robię, realizuję moje życie i nie muszę szukać próżnej chwały. A więc po trzecie, żyjemy w mocy nowo narodzonego życia. A więc żyjemy w mocy miłości braterskiej. To rezultat przezwyciężania żądzy cielesnej. Tak mówi piąty rozdział listu do Galacjan. Żyjemy w mocy Ducha Świętego, wtedy pokonujemy wszystkie nasze słabości ciała, które się gdzieś tam budzą, które kiedyś może rządziły, dominowały w naszym życiu. A teraz gdzieś tam diabeł by próbował rozniecić którąś z tych rząd cielesnych i w jakiś sposób próbowałby mnie nastawić, bym wszczyniał właśnie. Na przykład, bo byłem człowiekiem bardzo konfliktowym w przeszłości. Teraz jestem w kościele, ale mam nowe życie. I oto jestem kochanym bratem. Jestem kochaną siostrą, wszystkich miłuję i wszystkim przebaczam. I błogosławię i modlę się o tych, którzy jeszcze zmagają się ze swoimi słabościami. Ale oto przyszedł czas, kiedy mi tak dokuczyli, że wreszcie to wszczynanie właśnie się we mnie wzbudziło, jak powstało z popiołów. I mówi: teraz ja pokażę jej albo jemu. I Duch Święty nam o tym mówi. Tak samo jest z ludźmi, którzy byli uzależnieni od alkoholu. Nie należę do tych ludzi, którzy powiedzą takim ludziom: Pan cię uwolnił, jesteś wolny, masz nowe życie. Nie ma problemu. Strzel sobie piwo, wypij sobie lampkę wina, nie ma problemu. Drinka sobie zrób. Jesteś wolny. A słyszeliście o takim czymś jak nie kuś Pana Boga na daremno? A więc te gdzieś tam te rzeczy, które kiedyś dominowały w naszym życiu, pamiętajcie, że Bóg zapomniał, rzucił w niepamięć całą naszą winę, ale diabeł pamięta do końca. Dlatego on chodzi jako lew ryczący i szuka, kogo by pochłonąć. Jak on to robi? Rozbudzając którąś żądzę cielesną. gdy widzi naszą słabość, gdy widzi, że myśmy ostygli duchowo, gdy widzi, że po prostu nasze życie duchowe jest chwiejne, gdy zaniedbujemy naszą społeczność z Panem, gdy zaniedbujemy życie modlitewne, gdy zaniedbujemy Słowo, wtedy jesteśmy narażeni na Jego atak. Ale tak i tak Duch Święty przychodzi, aby nas ostrzec. Tak i tak Duch Święty działa. Tak i tak Duch Święty pracuje. Tak i tak Duch Święty nas zachęca, ostrzega, przypomina. Jeśli jestem posłuszny, to nawet jeśli uda mu się rozpędzić jaką rządzę w moim ciele, to tak i tak mogę odnieść zwycięstwo, bo Pan jest większy. Kiedy czytamy ten werset na koniec, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Gdy patrzymy na ten werset w kontekście ciało i Duch Święty, bo tak to odbieram, nie mój duch, ale jest tutaj mowa o Duchu Świętym, bo to jest w kontekście. Jeśli Duch was prowadzi i tak dalej, a więc Duch jest z dużej litery, jest tu mowa o Duch, według Ducha postępujecie, nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi Świętemu. Ale jakie szanse ma ciało w zmaganiu z Duchem Świętym? I myślę, że najpiękniej widzimy to, kiedy Pan Jezus przechodził przez pokuszenie. Kiedy ciało pożądało przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I Biblia mówi, że Pan Jezus był człowiekiem. Był takim samym jak my. Tak samo cierpiał pokuszenie, tak samo musiał nauczyć się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Tak samo cierpiał głód, był zmęczony jak my. To widzimy tą piękną, zwycięską walkę, kiedy poddany Duchowi Świętemu Boży Syn odnosi triumf nad pożądliwością cielesną, którą rozbudza diabeł szatan. Prawdaż? I bardzo łatwo się jest nam poddać, kiedy ulegamy rządzy cielesnej, kiedy diabeł nas pokonuje. A przychodzi czasami w takich najbardziej niespodziewanych metodach czy sposobach działania. Najpierw bardzo się robi duchowy. Czy że diabeł także potrafi się zrobić duchowy? Potrafi się uduchowić. I przychodzi taki aniołek świecący. Taki anioł przybierający postać anioła światłości. Przecież gdy kusił Pana Jezusa, to używał Bożego Słowa. To go podchodził, cytując Boże Słowo. Przecież zapisano, że polecił aniołom, aby strzegli ciebie. Przecież możesz zamienić te kamienie w chleb. Co za problem? Pan Jezus nakarmił 10 tysięcy ludzi. Miał tylko 2 chleby i 5 rybek. Jeszcze zostało 12 koszy. Co za problem? Przecież dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, nieprawdaż? A to, co cytowałem, czy też przywołałem na grupie. A przecież dwoje będzie na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi nie. To po co się tak modlisz o tę żonę albo o tego męża? Przecież zapisano. Daj sobie spokój. Już dość się namodliłeś. Niech sobie żyje jak chce i umiera jak chce. Po co masz walczyć? Przychodzi ten aniołek światłości, kusiciel. I podchodzi nas w taki sposób bardzo duchowy. Słuchaj, nic się nie stanie, jak mu powiesz, co o nim myślisz. A wygarnij mu wszystko. Przecież on też o tobie źle mówił. Nic złego nie zrobisz. Powiesz prawdę. A Biblia mówi, mówcie prawdę z bliźnimi swoimi. Więc mu powiedz z bliźnimi swoimi prawdę o nim. Powiedz wszystko o jego błędach, wadach. Powiedz, jaki to człowiek. Wygarnij wszystko innym. Zrób całą listę. Wywieź ją na tablicę ogłoszeń. Niech wszyscy wiedzą, co to za brat, co to za siostra. Można i tak. Ale nas Duch Święty prowadzi. Amen. A tych, których Duch Boży prowadzi, ci nie będą pobłażać żądzy cielesnej. Pomódlmy się. Powstańmy, pomódlmy się.